Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieska audiencja dla prezydenta Beninu, nominacje relatora generalnego i sekretarza synodu biskupów oraz nuncjusza w Bangladeszu. To watykańskie aktualności dnia, o których powiemy w części informacyjnej. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Moim i Państwa gościem będzie następnie metropolita warmiński arcybiskup Wojciech Zięba. Porozmawiamy m.in. o synodzie archidiecezjalnym, procesie beatyfikacyjnym warmińskich męczenników nazizmu i komunizmu oraz o cudzie za wstawiennictwem sługi Bożego Michała Sopoćki. Zapraszam Państwa na sobotnie wydanie magazynu.
Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji prezydenta Beninu Tomasa Yayiboni. Po wizycie u papieża zachodnioafrykański polityk spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało następnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, rozmawiano o trudnościach społeczno-gospodarczych przeżywanych przez Benin, szczególnie po ubiegłorocznych powodziach, jakie nawiedziły ten kraj w październiku. Zwrócono uwagę na dobre relacje państwo-kościół, a prezydent Yayiboni ze swej strony podziękował za znaczący wkład Kościoła katolickiego w rozwój kraju, szczególnie na polu edukacji, ochrony zdrowia i promocji ludzkiej. Po spotkaniu z Benedyktem XVI prezydent Beninu odwiedził Radio Watykańskie.
Ojciec Święty wyraził uznanie dla naszej wizji świata, w której ważną rolę odgrywa wiara w Boga, miłość między ludźmi, dzielenie się dobrami, gdzie konieczny jest dialog międzyreligijny. Dostrzegamy potrzebę budowania pokoju i pojednania między mieszkańcami naszej ojczyzny. Pokój jest bowiem warunkiem rozwoju. Mówiliśmy też o problemach rodziny i zagrożeniach związanych z aborcją. Ojciec Święty zaapelował, aby przywódcy państw pamiętali, że to Bóg uczestniczy w akcie stworzenia każdego człowieka. Aborcja nie może być zjawiskiem powszechnym. Papież wezwał mnie osobiście, bym czynił wszystko, co w mej mocy, aby kontynent afrykański był wolny od pokusy aborcji, która jest sprzeczna z wolą Bożą.
Relatorem generalnym 12. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów papież mianował kardynała Marka Welleta. Będzie on obradować w Rzymie w październiku na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Zadaniem relatora jest wprowadzenie obrad synodalnych relacją zarysowującą ich tematykę, a na zakończenie dyskusji ojców jej podsumowanie. Bierze on też później udział w pracach Rady przygotowującej posynodalny dokument papieski zwany adhortacją. Kardynał Welle, zanim został arcybiskupem Quebecu w Kanadzie, był profesorem teologii dogmatycznej i sekretarzem papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Sekretarzem specjalnym synodu biskupów o Słowie Bożym Benedykt XVI mianował biskupa Bolzano Bressanone we Włoszech Wilhelma Emila Eggera. Ten urodzony w Austrii kapucyn jest z wykształcenia biblistą.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Bangladeszu 55-letniego prałata Josefa Marino, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupiej. Ksiądz Marino jest Brytyjczykiem pochodzącym z Birmingham. W dyplomacji watykańskiej pracuje od 1988 roku. Ostatnio był radcą nuncjatury w Wielkiej Brytanii.
Gościem w studiu jest ksiądz arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Zięba. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże arcybiskupie, jedną z żywych rzeczywistości przeżywanych w archidiecezji warmińskiej obecnie jest synod archidiecezjalny. Na jakim etapie postępują prace?
Synod usuwa się naprzód, a więc zostały ukonstytuowane komisje robocze. Następnie przesyłane są materiały komisji do parafii. Tam powstają zespoły synodalne. I na dzisiaj można powiedzieć, że w maju, czerwcu być może będą już niektóre dokumenty przygotowane do głosowania. Z tego punktu widzenia synod rzeczywiście posuwa się naprzód. Natomiast chodzi mi o inne zjawisko, które jest bardzo pożądane, gdy chodzi o synod. Nie tylko opracowanie dokumentów i statutów, ale żeby zwyczaj poznawania Kościoła i rozumienia prawd wiary, zwyczaj wspólnych posiedzeń i dyskutowania, wypracowywania pewnego poglądu Kościoła w kontekście życia wiernych, czyli inaczej, żeby katecheza dorosłych stała się faktem. Synod powinien trwać. On będzie trwał, bo po uchwaleniu synodu muszą te komisje synodalne działać w kierunku wykonywania uchwał synodalnych, ale jeżeli nam się uda utworzyć grupy bardzo żywe, prowadzące katechizację dorosłych, jakby permanentną, to będzie wielkie osiągnięcie. Na razie trudno powiedzieć, czy idzie to w dobrym kierunku, jeszcze zawsze się ocenić, ale taką nadzieję mam i myślę, że przynajmniej w części parafii, gdzie są bardzo aktywni duszpasterze, to uda się osiągnąć.
Narzędziem, które pozwala bardzo łatwo zweryfikować pewne rzeczy, są chociażby wizytacje parafii. Czy wizytując parafię, ksiądz arcybiskup zauważył jakieś ożywienie to na szczeblu takim właśnie podstawowym, parafialnym?
Owszem, w czasie wizytacji kanonicznych spotykamy się z różnego rodzaju grupami. W praktyce wygląda to w ten sposób, że podczas kolejnych mszy świętych ksiądz proboszcz przedstawia grupy istniejące w parafiach i muszę powiedzieć, że nie ma parafii, nawet jeżeli są małe, żeby jakichś grup modlitewnych nie było. I właśnie nowym zjawiskiem teraz jest przedstawianie grup synodalnych. To są grupy nowe, trzeba pamiętać. One nie będą miały tak mocnego oparcia, na przykład, to nieporównywalne, ale żywy różaniec, który tradycyjnie trwa i on jest jakby autonomiczny w swoim działaniu. Tam nikt ich nie zachwieje, przeszli trudne czasy i oni się modlą. Grupy synodalne są świeżym zjawiskiem i stąd one muszą jakby okrzepnąć, muszą rozpoznać swoją tożsamość i swoją godność jako ludzie świeccy, że mogą coś zrobić dla siebie i dla Kościoła. Ale te grupy są, w większości parafii działają.
Jeżeli chodzi o możliwości ożywienia życia chrześcijańskiego, ale też jakiejś takiej inspiracji wewnętrznej, nośne są również rocznice. Księże arcybiskupie, za rok będzie znacząca rocznica dla waszego kościoła, mianowicie tysiąclecie śmierci świętego Brunona. I okazuje się, że chcecie to również duszpastersko wykorzystać.
No, ja bym chciał to rozszerzyć. To nie jest tylko rocznica dla naszego kościoła warmińskiego.
No jest jeszcze Łomża oczywiście.
Jest to Łomża. Właściwie dwie metropolie są bezpośrednio zainteresowane tą rocznicą. Metropolia warmińska i metropolia białostocka. Ale z punktu widzenia postaci świętego Brunona z Kwerfurtu, właściwie ten zakres zainteresowany, w cudzysłowie, jest o wiele większy. Pojawiła się diecezja sandomierska. Świętym Krzyżem, gdzie ostatnie odkrycia dają podstawę do przypuszczenia, że opinia o tym, że święty Brunon z Kwerfurtu zginął i nie wiadomo, gdzie został pochowany, no, staje pod znakiem zapytania, bo są przesłanki, że być może został pochowany właśnie w pierwotnie benedyktyńskim klasztorze na Świętym Krzyżu. Jest to rocznica bardzo ważna dla benedyktynów, dla życia monastycznego w Europie. Święty Brunon nie wziął się o tak sobie skądś, ale jako benedyktyn poszedł za świętym Wojciechem po jego śmierci, który też przeszedł przez klasztor benedyktyński na Aventynie w Rzymie, razem z innymi współbraćmi, męczennicy Międzyrzeczu, pięciu braci męczenników. To są właśnie benedyktyni. Łęczyca, cały szereg klasztorów już nieistniejących benedyktyńskich bierze początek z tego wielkiego ruchu misyjnego, sztandarową postacią święty Brunon z Kwerfurtu. Trzeba też pamiętać, że święty Brunon, tak jak święty Wojciech, są to święci Kościoła Niepodzielonego jeszcze, 1000 lat temu. Takim znakiem bardzo wymownym jest krzyż ku czci świętego Brunona ustawiony w Giżycku nad jeziorem Niegocin 100 lat temu właśnie przez ewangelików. Może się uda zainteresować postacią świętego Brunona także prawosławnych. W każdym razie w tej chwili przygotowania do rocznicy są dosyć żywe i zaawansowane w Polsce, ale także i w Niemczech, w Kwerfurcie są wydawane foldery, ogłoszenia, te kontakty między nami istnieją. Myślę, że dwie albo trzy idee uda się zrealizować przez tę rocznicę. Po pierwsze, myśl kardynała prymasa Józefa Glempa, że tysiąclecie śmierci świętego Brunona będzie oznaczało zamknięcie uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, bo to się mieści w tym właśnie jakby okresie czasowym. Drugie, ukazanie monastycyzmu na samym początku chrześcijaństwa w Polsce, głównie gdy chodzi o Benedyktynów w dziele umacniania wiary chrześcijańskiej na naszym terenie. Trzecie, aspekt ekumeniczny, zainteresowanie Kościoła Ewangelickiego jest bardzo żywe. Oni są niezwykle dynamiczni, gdy chodzi o rocznicę świętobrunonową. No, a wszystko to razem rzuca nowe światło, bardzo interesujące, na obecną sytuację w Europie. Jest zjednoczona Europa, niemniej jednak między poszczególnymi narodami tej zgody pełnej nie ma. Wystarczy powiedzieć o pewnych perturbacjach politycznych pomiędzy Polską, Niemcami, różne zaszłości. I kiedy się czyta list świętego Brunona do cesarza niemieckiego, nawołujący do przyjaźni między władcami polskim i niemieckim, no to cóż tu więcej trzeba. Wyczuwamy tutaj przesłanie Kościoła, które wyraził święty Brunon po 1000 latach. Znów to przesłanie jest jednakowo żywe i może będzie bardziej skuteczne.
Wspomniał ksiądz arcybiskup, że świętość może koić nawet historyczne pewne zaszłości. Chciałbym nawiązać do nie tak dawnego wydarzenia, mianowicie ruszył proces beatyfikacyjny 34 męczenników nazizmu i komunizmu. Okazuje się, że nawet nie tylko 34 i nie tylko Polaków.
Właśnie jestem w Rzymie w tej chwili z tej racji, żeby do tej listy 34 dorzucić następnych 12, 6 kapłanów i 6 osób świeckich, ofiar II wojny światowej. Jest to proces bardzo ważny, to jest tylko część ofiar, tych ofiar II wojny światowej na różnych terenach Europy i Azji jest bardzo dużo. Ale my jako Kościół Warmiński skupiamy się na naszym terenie i chcemy wydobyć przynajmniej takie sztandarowe postaci, które zapadły w pamięć mimo upływu lat. Jeszcze o nich pamiętają świadkowie, którzy wyróżnili się bohaterstwem w przyjęciu męczeńskiej śmierci i których chcielibyśmy pokazać jako pewnego rodzaju dorobek wielowiekowej działalności Kościoła na tym terenie. Bo święci nie biorą się znikąd. To jest kontynuacja tradycji. To jest ten kapitał modlitwy i kultu, który sprawdza się w sytuacjach skrajnych. Wśród świętych, właśnie kandydatów na ołtarze, tak jesteśmy przekonani, których proces na płaszczyźnie decyzjalnej się toczy, spotkamy różne nazwiska. Ja tutaj podam kilka. Rogaczewski, Żurawski, Bludau, Frank, Fuchs, Heide, Langwald i tak dalej. A więc nazwiska o brzmieniu polskim, nazwiska o brzmieniu niemieckim. O narodowości niekoniecznie to musi świadczyć. Niemniej jednak w tym procesie ukazuje się uniwersalizm Kościoła. Nie kierujemy się poglądami nacjonalistycznymi, ale wydobywamy wszystkich, tych, którzy tam żyli, którzy tam mieszkali, którzy śmierć męczeńską ponieśli, tak kapłanów, jak i siostry zakonne, jak i świeckich, czy chociażby 3 księży werbistów, których teraz właśnie chcemy włączyć do tej grupy. Ja myślę, i taką mam nadzieję, niezależnie od tego, w jakim kierunku ten proces pójdzie, że ci ludzie i wszyscy inni bezimienni bohaterowie zasłużyli sobie na to, żeby ich imiona i nazwiska wydobyć i żeby, jeżeli nie będą wyniesieni na ołtarze, to przynajmniej to, co możemy, to im dajemy. Tytuł sług bożych. A to już jest bardzo dużo.
Jeszcze w kontekście procesów beatyfikacyjnych chciałbym nawiązać do tego, że przecież ksiądz arcybiskup przez lata przed Warmią był metropolitą białostockim. I mamy swoisty przełom w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, mianowicie kongregacja spraw kanonizacyjnych zatwierdziła cud dokonany za jego wstawiennictwem. Możemy być świadkami miłosierdzia Bożego, które działa w sposób zaskakujący. Dopowiedzmy słowo, jaki?
No, właściwie każdy ze świętych, z błogosławionych, to jest darem Bożego miłosierdzia. W tym wypadku to Boże miłosierdzie, ono ukazuje się w postaci uzdrowienia młodego człowieka, który próbował targnąć się na swoje życie, miał swoje jakieś problemy, to Boże miłosierdzie ukazało się też w społeczności seminaryjnej. Dlatego, że tego rodzaju wypadek zwykle paraliżuje otoczenie. Są niecodziennością i tragizmem. Natomiast społeczność seminaryjna wiedziała, co robić. wezwała lekarzy, oni robili to, co do nich należało, a klerycy i przełożeni, moderatorzy modlili się. Właśnie wtedy modlili się za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Michała Sopoczki. Ja zawsze podziwiałem tą przytomność umysłu, że wiedzieli, co robić. To kwestia godzin, bo to były bardzo szybkie decyzje. I dzięki temu stało się to, co się stało. Uzdrowienie, uratowanie życia, nawet w skutkach bardzo pozytywnych, o ile się orientuję, gdy chodzi o teraźniejszość tego młodego człowieka. Nie jest księdzem, ale jest wierzącym człowiekiem i ustabilizowanym. I to też jest dar miłosierdzia Bożego. Natomiast przyszły błogosławiony, już tak wierzymy, że będzie wkrótce, ksiądz Michał Sopoczko jest jeszcze, tak według mojego przekonania, darem miłosierdzia Bożego dla wszystkich kapłanów. On był orędownikiem miłosierdzia Bożego, nawet teologiem tej prawdy, ale Pan Bóg tak pokierował, że idea miłosierdzia Bożego została jakby przedstawiona, przypomniana współczesnemu człowiekowi przez świętą Faustynę Kowalską w inny sposób. Natomiast ksiądz Michał Sopoczko jest wielki z tego względu, że był kapłanem, był spowiednikiem i kierownikiem duchowym. On odegrał ogromną rolę w życiu świętej Faustyny Kowalskiej właśnie jako spowiednik, jako jej kierownik duchowy na etapie wileńskim. Stąd dzisiaj, kiedy sakrament pokuty w niektórych krajach przeżywa kryzys, ten w postaci klasycznej spowiedzi usznej, kiedy spowiedź w Polsce bardzo jeszcze żywa, ale jest elementem trudniejszym w duszpasterstwie polskim i księży. Przychodzi Wielki Post, Adwent. Księża chętnie siadają do konfesjonału, ale czują się niekiedy bardzo utrudzeni. Więc ksiądz Michał Sopoczko, myślę, że będzie świetnym patronem, otwierającym oczy na spowiedź świętą, na kierownictwo duchowe. Będzie na pewno tym darem miłosierdzia Bożego dla wszystkich spowiedników, żeby cieszyli się z tej możliwości, że mogą w imieniu Boga kierować duszami ludzkimi. I to tak skutecznie, jak to robił ksiądz Michał Sopoczko.
Dodajmy, że ten cud jest jeszcze o tyle znamienny, że człowiek praktycznie, który przestał widzieć swój sens życia, który próbował się otruć, dzięki Bożemu miłosierdziu sens życia odnalazł. Dzisiaj ludzi zdesperowanych nie brakuje. Błogosławiony Michał Sopoczko może być tutaj w jakimś sensie również patronem ludzi rozpaczliwie poszukujących i łaknących sensu życia.
To jest jedno, ale drugie jeszcze nawiążę do postawy społeczności seminaryjnej. Bardzo łatwo się odciąć od tego rodzaju ludzi właśnie zrozpaczonych, którzy podejmują skrajne rozwiązania niezgodne z duchem wiary katolickiej. Oni się nie odcięli, oni przyszli z pomocą, z taką, na jaką ich było stać. Okazało się, że bardzo skuteczną. Nie wolno tworzyć murów. Nawet jeżeli ktoś te mury tworzy, naszym obowiązkiem jest te mury przekraczać i na ile to możliwe być. Doceniać też wartość modlitwy, bo się wydaje, że jeżeli nie jesteśmy fizycznie obecni, no to już nic nie można zrobić. Ten młody człowiek był w szpitalu, a klerycy modlili się zupełnie w innym miejscu, w kaplicy. Tu u Pana Boga odległości są nieważne i modlitwa okazuje się być bardzo skuteczna. To jest też dar miłosierdzia Bożego, właśnie umiejętność bycia z ludźmi potrzebującymi, nawet którzy znajdują się w skrajnej sytuacji.
Te mury można przekraczać tak, jak przekracza je Boże miłosierdzie.
Tak.
Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Zięba. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna.
Tu Radio Watykańskie. W sobotnim magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.
Płacze z zimna. Nie dała.